Witam i pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy i zapraszam do naszego kolejnego punktu programu. Dzisiaj, teraz, piątek, szukając Słowa Bożego, rozmowy niedokończone, bardzo serdecznie zapraszam i witam jednocześnie naszego gościa w studiu, księdza doktora Piotra Kota, który jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, jak również wykładowcą w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Witamy bardzo serdecznie, księdze.
Szczęść Boże, pozdrawiam ojca i wszystkich słuchaczy, którzy łączą się z nami za pośrednictwem Radia Maryja.
Ksiądz jest tutaj znany w naszym środowisku nie tylko ze względu na te nasze piątkowe spotkania, poszukiwanie Słowa Bożego, czyli spotkanie z Chrystusem, ale też i ze względu na inne nasze spotkania w telewizji Trwam, komentarze biblijne, za które bardzo serdecznie też księdzu rektorowi dziękujemy.
Tak, zapraszam wszystkich słuchaczy dzisiaj, żebyśmy głęboko wsłuchiwali się w Słowo Boże, a później po tych naszych rozważaniach, żebyśmy pozostawili echo tego słowa, więc zapraszam dzisiaj do tego, żebyśmy dzieląc się po komentarzu odnosili się bezpośrednio do tego słowa, które dzisiaj będzie wybrzmiewało na falach Radia Maryja.
A zatem oddajmy się w ręce Pana Boga, wezwijmy Jego Ducha, żeby prowadził nas, żeby rozpalał nasze serca, umysły, byśmy mogli zrozumieć, przyjąć Słowo Boże, ale też i pokochać je i przede wszystkim wprowadzić w konkretne nasze wybory życiowe, nasze życie. Niedziela, do której przygotowujemy się, to święto ofiarowania Pańskiego. Przeżywamy rąk A w liturgii, cykl czytań z drugiego roku. Prosimy o przygotowanie sobie tekstów lub otworzenie, kto u kogo jest lekcjonarz. Jeśli nie ma, można znaleźć też i na różnych stronach internetowych lub podaję sigle do czytań z niedzielnej liturgii. Pierwsze czytanie z księgi proroka Malachiasza, rozdział 3, wersety od 1 do 4. Drugie czytanie z listu do Hebrajczyków, drugi rozdział od 14 wersetu do 18. I Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 2, wersety od 22 do 40. A zatem wsłuchajmy się w słowa księgi proroka Malachiasza. To mówi Pan Bóg. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. Ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się osłoni, gdy się ukaże? Albowiem on jest jak ogień złotnika, jak łuk farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapieć i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dawnych dni i lat starożytnych.
Słuchając księgi proroka Malachiasza, warto byśmy na początku umiejscowili ją w kontekście historycznym. Ponieważ jeśli będziemy widzieli właśnie te okoliczności, w jakich prorok wypowiada te słowa, to będzie nam łatwiej uchwycić nie tylko sens tych słów, ale też całej liturgii święta ofiarowania Pańskiego. Prorok Malachiasz, tak twierdzą uczeni, egzegeci, jest prorokiem V wieku. A więc jest to czas, kiedy Izraelici, Żydzi już po powrocie z niewoli babilońskiej podjęli próbę odbudowania świątyni, tej świątyni zniszczonej przez Nabuchodonozora. Ale prace przy odbudowie świątyni postępowały w sposób bardzo trudny. Początkowo repatrianci, ci, którzy wrócili z dalekiej Babilonii, byli pełni ducha. Podjęli się odbudowy świątyni, ale z czasem ten zapał stygł. I prorocy wyrzucali Izraelitom, że świątynia nie jest tak piękna, jak ta, którą znają z historii, świątynia króla Salomona. A przecież jest to świątynia zbudowana dla jedynego Boga. A więc nie ma ważniejszego, większego motywu do tego, aby przyłożyć się do prac, jak właśnie oddanie chwały Bogu Jahwe, jedynemu Panu. I prorok Malachiasz, wypowiadając słowa, które słyszymy w święto ofiarowania Pańskiego, ma przed oczami tę świątynię niewykończoną, nie do końca ozdobioną tak, jakby tego sobie życzył, ale widzi świątynię, w której ludzie, kapłani spełniają kult, składają ofiary. To są ofiary, poprzez które Żydzi chcą odnowić przymierze z Bogiem. To są ofiary, na mocy których Izraelici chcą mieć dostęp do życia. Są to ofiary przebłagalne. Kult, który sprawuje się w świątyni, jest kultem przebłagalnym. Chodzi o to, żeby na nowo mieć udział w przymierzu Boga. I prorok Malachiasz, patrząc na tę niewykończoną świątynię i na cały kult, który w świątyni jerozolimskiej jest spełniany, zapowiada czasy ostateczne, czasy mesjańskie. One są związane z przyjściem, z objawieniem się dwóch posłańców. Słyszymy o tym w tekście proroctwa. Tekst nie jest łatwy do interpretacji. Mamy dwukrotnie mowę o aniele, o posłańcu, malach po hebrajsku. W pierwszym przypadku prorok mówi o tym, że pojawi się posłaniec, z tym, że jest o nim mowa bez żadnego bliższego określenia. Więc jest to posłaniec, którego zadaniem będzie zapowiadanie działania Boga. Ten posłaniec jedynie przygotowuje, tak można powiedzieć, warunki, okoliczności, ludzi do tego, aby mogło zaistnieć to, co zamierzył Bóg. Możemy tutaj w kontekście tego pierwszego anioła posłańca myśleć o różnych postaciach ze Starego Testamentu, ale też z Nowego Testamentu. Takimi posłańcami byli mężowie Boży w Starym Testamencie. Takim posłańcem jest archanioł Gabriel, który obwieszcza Maryi dobrą nowinę. I takim posłańcem był też Jan Chrzciciel. Być może właśnie o nim prorokuje Malachiasz. To jest ten, który zapowiada ostateczne, definitywne przyjście Boga, objawienie się zbawczej mocy Boga. To jest pierwszy posłaniec i pierwszy anioł. On tylko przygotowuje przyjście Pana. I tuż po nim pojawia się w proroctwie Malachiasza inna postać. Anioł przymierza. Przychodzi Pan i anioł przymierza i dokonuje się radykalny sąd. Już na pierwsze spojrzenie widzimy, że to przyjście Pana i anioła przymierza to nie są wydarzenia o małym znaczeniu. One są związane z sądem. Ten sąd prorok Malachiasz porównuje do procesu oczyszczania ogniem. I to jest działanie bardzo radykalne, takie jak możemy obserwować wtedy, kiedy widzimy przetapianie szlachetnych metali albo wybielanie jakichś materiałów. To jest biblijny obraz wypełniania się czasów ostatecznych. Dla lepszego rozumienia tego słowa możemy popatrzeć na te dwa objawienia się Boga jako Pana i jako anioła przymierza w kluczu wcielenia Syna Bożego. To Jezus jest Panem, Kyriosem, tak czytamy o nim w greckim tekście Nowego Testamentu. To On jest posłany. W taki sposób objawi się Pan Jezus w Ewangelii świętego Jana w 9 rozdziale, tam gdzie będzie uzdrawiał niewidomego. To przez Niego, przez Jezusa i w Nim samym dokonuje się ostatecznie to wszystko, co stanowi o przymierzu Boga z ludźmi. Pan Jezus jest ostatecznie miejscem realizacji przymierza z Bogiem, a więc jest świątynią, nową świątynią, która pojawia się w miejsce starej, właśnie tej świątyni, w której sprawowano starotestamentowy kult, ale tej świątyni, która w oczach proroka Malachiasza nie była tak piękna, jaką powinna być. Słuchając proroctwa Malachiasza, możemy zauważyć bardzo charakterystyczną zmianę, dynamikę w tym tekście. Na początku jest świątynia, w której człowiek przez kult chce wpływać na sąd Boga nad światem. Właśnie pojawiają się kapłani, pojawiają się lewici, pojawiają się grzesznicy, którzy przychodzą trzymając w ręku swoje ofiary. Przychodzą po to, żeby wpływać na sądy Boga nad światem. A na końcu tego czytania widzimy już zupełnie inną strukturę nowego kultu. Jest Bóg, jest Pan, który niszczy tę ludzką koncepcję przymierza i tak naprawdę ostatecznie bierze w posiadanie człowieka. Na początku człowiek chciał wziąć w posiadanie Boga. Tymczasem w tej ostatecznej rozgrywce historiozbawczej chodzi o to, żeby Pan Bóg wziął w posiadanie człowieka. Właśnie tak jest ukierunkowana cała historia zbawienia. Ona jest ukierunkowana na to, żeby człowiek porzucił swoje koncepcje zbawienia, swoje koncepcje życia, żeby zrezygnował z tych wszystkich rytuałów, z całego stworzonego przez siebie kultu, poprzez który chciałby ograniczyć Boga w jego działaniu. I żeby przyjął ten człowiek, grzeszny człowiek, ostatecznie zamysł Boga, który ratuje jego życie. Prorok Malachiasz zapowiada, że to wszystko się stanie już niedługo w postaci Kyriosa, Pana, Jezusa Chrystusa. On jest nową świątynią, w której będzie sprawowany prawdziwy kult i w którym w Jezusie Chrystusie człowiek będzie mógł wejść w wieczne przymierze z Bogiem.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i on także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.
Kiedy wczytujemy się w słowa Ewangelii, czy to Ewangelii synoptycznych, czy Ewangelii Janowej, to wielokrotnie jesteśmy świadkami wchodzenia Jezusa do świątyni. Dzisiaj będziemy słyszeli w Ewangelii o tym, że Jezus, co prawda na rękach Maryi i Józefa, został wprowadzony do świątyni, wszedł do świątyni, tej świątyni jerozolimskiej, zbudowanej z kamieni. To już jest świątynia Nie ta, na którą patrzył Malachiasz, jest to świątynia upiększona przez rzymskich władców. Pan Jezus jako 12-letni chłopiec po święcie Paschy również wszedł do świątyni, gdzie nauczał uczonych w piśmie żydowskich. Święty Jan w Ewangelii opisuje wydarzenie, kiedy Jezus przyszedł do świątyni i wygonił z niej przekupniów, uczynił znak mesjański. Ale możemy powiedzieć jeszcze o jednym wejściu Jezusa do specyficznej świątyni, a mianowicie do świątyni ludzkiego ciała. To jest tajemnica wcielenia. Jezus wszedł, wcielił się. Święty Atanazy, doktor, ojciec Kościoła, użyje tutaj terminu en antropesis, czyli wczłowieczył się. Jezus, Syn Boga, przyjął ludzkie ciało, wszedł do świątyni ludzkiego ciała po to, aby tę świątynię posiąść dla Boga, aby człowiek na nowo mógł się stać własnością Pana. W księdze proroka Zachariasza, która powstała nieco wcześniej od proroka Malachiasza, czytamy zapowiedź czasów ostatecznych, czasów mesjańskich, i prorok Zachariasz w 14 rozdziale mówi o tym, że wtedy, kiedy objawi się Mesjasz, przyjdzie Mesjasz, Bóg objawi swoją zbawczą moc, wtedy wszystko w świątyni będzie poświęcone Panu i będzie nosiło na sobie imię Pana. Pan Jezus, Syn Boga, Syn Boży, przyjął ludzkie ciało, wszedł do świątyni ludzkiego ciała po to, aby to proroctwo Zachariasza spełniło się w człowieku, wobec każdego człowieka, żeby posiąść człowieka dla Boga. Słuchając tego fragmentu z listu do Hebrajczyków, widzimy przed oczyma postać Syna Bożego, który przez swoje wcielenie staje się bosko-ludzkim pośrednikiem, udoskonalonym w tej misji przez swoją śmierć, przez swoje pełne wejście w naszą ułomną, tak można powiedzieć, okaleczoną egzystencję. On jest Synem Boga, ale odkąd stał się człowiekiem, zalicza się również do naszej ludzkiej rodziny i z tego powodu może pełnić autentycznie rolę pośredniczącą i arcykapłańską. Autor listu do Hebrajczyków wielokrotnie o tym będzie mówił, to jest motyw centralny tego listu, będzie ukazywał Jezusa jako arcykapłana dóbr przyszłych, jako pośrednika między Bogiem a ludźmi. Pan Jezus może w skuteczny sposób zwracać się do Boga, ale potrafi też zrozumieć tę bardzo trudną sytuację człowieka, godną pożałowania sytuację człowieka, dlatego że przeżył to wszystko, co jest naszym ludzkim losem. I autor listu do Hebrajczyków zaprasza nas do refleksji nad tym aspektem chrystusowego kapłaństwa, które polega na pośredniczeniu między Bogiem i ludźmi, kapłaństwa spełnianego z wiernością i miłosierdziem. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt związany z dzisiejszym czytaniem z listu do Hebrajczyków, a mianowicie fakt uwolnienia spod władzy diabła potomstwa Abrahama. Tak pisze autor listu, że Jezus Chrystus, Syn Boga, przygarnia nie aniołów, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Jezus Chrystus będąc w ludzkim ciele, Syn Boży, będąc w ludzkim ciele, stoczył walkę o człowieka, o jego przyszłość, jego historię, a uczynił to ze względu na to, co Bóg spełnił w Abrahamie. W Abrahamie natomiast Pan Bóg związał się z nim i jego potomstwem przymierzem wiecznym, przymierzem jednostronnym. Zatem walka, którą stoczył Chrystus, była owocem wierności Boga, wierności raz danemu słowu, wierności obietnicy. Możemy podsumować te rozważania wokół listu do Hebrajczyków, tego fragmentu, który dzisiaj słyszymy, że oto Bóg w Chrystusie buduje nową świątynię. Już nie tę z kamieni, która jako znak dla narodów była czymś przemijającym, nietrwałym. Teraz w Chrystusie Bóg bierze w posiadanie świątynię, którą jest człowiek, człowieczeństwo. To człowiek jest chwałą Boga i jest celem jego zaangażowania, wiernego zaangażowania, jego miłości.
Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnienie więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi i matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Sera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim.
Święto, które przeżywamy w tę niedzielę, to jest święto ofiarowania Pańskiego. Ale żeby dobrze zrozumieć treść tego święta, a również związanego z nim dnia życia konsekrowanego, to trzeba dobrze zrozumieć pierwsze słowa dzisiejszej Ewangelii. Gdy upłynęły dni oczyszczenia, według prawa mojżeszowego, pisze święty Łukasz, rodzice przynieśli Jezusa, aby przedstawić Panu. Przynieśli je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu. W tekście greckim pojawia się tutaj bardzo ciekawe wyrażenie. Mam rzeczywiście najpierw czasownik, który wskazuje podróż, pielgrzymkę do Jerozolimy, ale później, pisze święty Łukasz, ukazuje cel tej podróży. Parastezai to kyrio, co można byłoby przetłumaczyć, aby stanąć wobec Pana, stanąć z Jezusem wobec zamysłu Pana. To jest taki tak naprawdę najgłębszy sens tego wydarzenia. Poznanie zamysłu Pana, który spełni się w tym jeszcze małym dziecku, w Jezusie z Nazaretu. A więc ta podróż Maryi i Józefa do świątyni w Jerozolimie to jest bardzo ważny moment dla zrozumienia misji Jezusa. W świątyni jerozolimskiej, a więc w najważniejszym miejscu Izraela, Pan Jezus zostaje rozpoznany przez Symeona i prorokinię Annę. To właśnie oni odsłaniają zamysł Boga, który zrealizuje się w Jezusie i przez Niego. To, co jest bardzo charakterystyczne dla dzisiejszej Ewangelii, to pewna struktura tego czytania. Popatrzmy, najpierw widzimy świątynię, starotestamentową świątynię. Widzimy w tej świątyni lud przymierza. Symbolizuje ten lud, symbolizują cztery postacie. Maryja, Józef, Symeon i Anna. Ale na końcu tego wydarzenia pozostaje tylko Jezus. Świątynia, lud Starego Przymierza, Jezus Chrystus. Żeby dobrze zrozumieć właśnie tę scenerię dzisiejszej Ewangelii, trzeba nieco głębiej wejść w znaczenie poszczególnych postaci i też rozczytać słowa, które święty Łukasz wykorzystuje do opisania tego wydarzenia. Pierwszą osobą, która odsłania przed światem sekret, tajemnicę Jezusa, jest Symeon. Imię starca jest bardzo symboliczne, oznacza Pan usłyszał. Święty Łukasz mówi o Symeonie, że jest to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. Te przymioty, które przypisuje święty Łukasz Symeonowi, przenoszą naszą uwagę na lud Starego Przymierza. Sprawiedliwość i pobożność to określenia, przy pomocy których charakteryzuje się wierność Torze. A co za tym idzie? Wierność samemu Bogu Izraela. A więc Symeon uosabia naród wybrany, który za pośrednictwem prawa i proroków otrzymał obietnicę, obietnice zbawienia, które spełni się za pośrednictwem Mesjasza. Święty Łukasz podkreśla, że starzec wypatrywał spełnienia obietnicy nie tylko tego jednego dnia, kiedy Józef i Maryja wnosili Jezusa do świątyni. To oczekiwanie na interwencję Boga, na objawienie się wierności Boga. To charakteryzuje postać Symeona, że jest człowiekiem, który wierzy w to, że Bóg jest wierny. Jeśli dał słowo człowiekowi, to słowo spełni. I ta postawa Symeona jest w tekście bardzo widoczna za sprawą gramatyki tego tekstu, ponieważ święty Łukasz w odniesieniu do Symeona używa tutaj imię słowu, który wskazuje na pewien stan trwający. Symeon jest wyczekującym pociechy Izraela. To nie tylko w tym momencie jego wzrok był utkwiony, można powiedzieć, w bramy świątyni. Całe życie Symeona było przepojone i oczekiwaniem, i pewnością na to, że słowo, obietnica Pana się spełni. Tęsknota za przyjściem Mesjasza była bardzo długa w historii Izraela. Jeśli Symeon uosabia naród wybrany i jest wyczekującym pociechy Izraela, to jego oczekiwanie jest tak długie, jak oczekiwanie Żydów, którzy nieustannie wracali do historii grzechu, a co się z tym wiązało, również śmierci, wyczekiwali, aż Pan Bóg tę historię odwróci. I w momencie, gdy uboga galilejska rodzina niosąca na rękach niemowlę przekraczała próg świątyni, Symeon, prowadzony przez Ducha Świętego, rozpoznaje tego, do którego wzdychały całe pokolenia jego przodków. Bardzo ciekawy jest fakt, który zaznacza znowuż w tekście święty Łukasz. A mianowicie święty Łukasz pisze, że nie tyle Symeon wziął w swe ręce na ręce Jezusa, co raczej otrzymał go do rąk jako dar Boga. Tutaj w tekście pojawia się czasownik dechomai grecki, który oznacza przyjmować, otrzymywać, przyjąć gościnnie. I w ten sposób święty Łukasz wyraża prawdę, że człowiek sam z siebie nie jest w stanie ocalić swojego życia. Potrzebuje do tego pomocy z zewnątrz i otrzymuje ją właśnie w Jezusie Chrystusie. To w Chrystusie Pan Bóg wyciąga rękę do człowieka, do każdego z nas, chcąc ocalić nasze życie. Wystarczy tylko, tak jak Symeon, ten dar przyjąć. Popatrzmy, jak charakterystyczne jest to zachowanie Symeona, który miał, tak można powiedzieć, na wyciągnięcie ręki dwa sposoby poszukiwania życia. Jesteśmy w świątyni. Z jednej strony Symeon widzi ołtarz ofiarny, przybytek, miejsce święte świętych. I z drugiej strony widzi Jezusa, Jezusa Chrystusa. Od jego decyzji zależy, którą szansę na życie sięgnie. Czy uczepi się tego całego ludzkiego rytuału, który był sprawowany w świątyni, czy przyjmie dar od Boga, dar objawiony w Jezusie z Nazaretu. I druga postać, która pojawia się w tej ewangelicznej scenerii dzisiejszej, to postać prorokini Anny. Jest to kobieta pobożna, całe swoje życie oddaje do dyspozycji Pana Boga. Pisze święty Łukasz, że nieustannie trwała w postach i modlitwie. I podobnie jak w Symeonie, możemy w prorokini Annie dostrzec figurę całego Izraela, którego podstawowym zadaniem była modlitwa. Czytamy o tym w psalmach, ale też rozważanie prawa w dzień i w nocy. W księdze proroka Jozuego znajdujemy ten charakterystyczny tekst tuż po przejściu Jordanu, kiedy Jozue wprowadzał Izraelitów do ziemi obiecanej. Pan Bóg wyznaczył jemu tylko jedno zadanie, jako temu, który miał prowadzić ludzi, lud Boga, miał rozważać prawo dniem i nocą, po to, aby wyczulić się na Boże interwencje, tak żeby mógł dzięki Słowu Bożemu dostrzegać działanie i obecność Boga. I Anna, prorokini Anna właśnie to czyni. A więc to czuwanie dniem i nocą, ten nieustanny adwent ludu Starego Przymierza miał określony cel. Postawa czujności miała uchronić od przegapienia momentu ukazania się Mesjasza, ukazania się, objawienia się zbawczej mocy Boga. Anna jest nazwana przez ewangelistę prorokinią. Rzeczywiście w sposób doskonały realizuje funkcję prorocką, bo ta funkcja prorocka polega przede wszystkim na rozpoznawaniu obecności Boga tu i teraz, dzisiaj. Proroctwo to nie jest poszukiwanie tego, co się stanie w przyszłości, ale to jest odnajdywanie śladów Boga w teraźniejszości, tu i teraz. Patrząc na Jezusa, Anna dostrzega w nim obiecanego Zbawiciela, obiecanego Mesjasza. Przedstawienie Jezusa w świątyni jerozolimskiej staje się więc znakiem. Pojawia się w świątyni nowe światło, światłość świata, a jednocześnie wraz z Jezusem w świątyni pojawia się obiecywany od wieków Zbawiciel. Jezus inicjuje czasy nowej świątyni. Dla Symeona od momentu, kiedy dostrzegł Jezusa, tak samo dla Anny, już nie liczy się świątynia z kamieni. Liczy się tylko Jezus. Na końcu dzisiejszego wydarzenia, tej Ewangelii, pozostaje tylko Jezus. On jest nową świątynią. Budowla jerozolimska, która do tego momentu była znakiem obecności Boga pośród swego ludu, zostaje zastąpiona nową świątynią, którą jest Jezus Chrystus. I w ten sposób Pan Jezus ukazuje nam dzisiaj cel swojego przyjścia na świat, cel swej misji. On po to narodził się w Betlejem, żeby nasze wewnętrzne świątynie, w których tak chętnie stawiamy ołtarze obcym bóstwom, wziąć w swoje posiadanie i wypełnić sobą, tak żeby wszystko w nim stało się nowe. Nowy lud Boga, nowy człowiek, nowa świątynia Jego chwały. I możemy w kontekście tego słowa, które Pan nam daje, prosić o to, aby było w nas pragnienie stawania się prawdziwą świątynią Boga, w której tylko On będzie odbierał chwałę i w której On będzie realizował swój zamysł.
A teraz zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do tego, by włączyli się do naszej audycji, do naszych rozmów. Przypomnę, że naszym gościem jest ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Pomaga nam wejść w tajemnicę Bożego Słowa tej niedzieli, którą przeżywamy teraz jako święto ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2020 roku. Przypomnę numery do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600-100 lub 536-600-200, a dla naszych słuchaczy za granicę dwa numery telefonów 48-56, to numery kierunkowe na polskiej Toruń, 655-23-33, to pierwszy numer, i drugi 655-23-66. Bardzo serdecznie zapraszamy do zadawania pytań konkretnych, związanych tak ściśle z tym, o czym dzisiaj usłyszeliśmy, o czym mówi nam Słowo Boże. I już mamy pierwszy telefon. Halo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z Polski Północnej.
Witamy, panie Michale, i
o tą sprawę, gdzie Pan Jezus tutaj mówi, znaczy Malachiasz mówi o przyjściu właśnie Pana Jezusa, ale najpierw jest o tym, że będzie anioł, który będzie wysłany, żeby przygotować tą drogę. I mi chodzi właśnie o przygotowanie się. Jak przygotować się na przyjście Pana Jezusa? Jak przygotowywali się przez 700 lat czekając na Pana Jezusa ci, którzy na Niego czekali? Bo tu Pan Jezus, Malachiasz pisze o tym, że to będzie przetapianie złota, oczyszczanie, że będą oddzielani jedni od drugich. I właśnie pod spodem, jak to oczyszczanie ma wyglądać? Przybędę tam w 5 rozdziale. Wtedy przybędę do Was na sąd i wystąpię prędko jako świadek przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, krzywoprzysięstwom i oszukującym robotnika na wynagrodzeniu, uciskającym wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią przybysza, a mnie się nie lękają, mówi Pan. No i tak się zastanawiam właśnie, bo Pan Jezus mówił, żeby się przypatrzyć ptakom podniebnym. Nie sieją, nie żną, nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec Wasz niebieski żywi je. Ptaki, które nie pracują, nie mają organizacji gospodarki, potrafią wszystkiego mieć w brud, a ludzie organizują świat w ten sposób, że tylu właśnie jest nieszczęśliwych ludzi. Jak to zrobić, żeby się przygotować? U Sofoniasza znalazłem taką podpowiedź, jak on podpowiada, co należy zrobić, żeby być przygotowany.
Ja może pytanie, bo uciekną nam te myśli, żeby za bardzo tego nie rozbudowywać, bo odpowiedź jest bardzo prosta z jednej strony. Tutaj pan Michał mówi o tych 700 latach oczekiwania na przyjście Mesjasza. Jeżeli 700 lat, to idziemy od proroctwa Izajasza, zwłaszcza tego pierwszego Izajasza, który w kontekście inwazji asyryjskiej, kiedy Izraelici, zwłaszcza król Achaz właśnie jest w niebezpieczeństwie, szukają pomocy, tak, od Boga. I Pan Bóg mówi, dam wam znak Emmanuela. Ale czy chcesz go przyjąć? Bo ten znak jest bardzo wyzywający. Potem prorok Jeremiasz, który w kontekście już schyłku tej ekspansji asyryjskiej będzie prorokował, będzie przerażony słowem, które otrzyma od Boga, bo Pan Bóg mówi, twoją misją będzie burzenie, będzie czasem dewastacja tego, co człowiek sobie stworzył, wytworzył, zbudował. A więc jak się przygotować? Przyjmując znak Emmanuela. Tym znakiem Emmanuela jest właśnie Jezus Chrystus. To jest słuchanie Jego słowa. To jest przyjmowanie nauczania Jezusa. przyjmowanie Ewangelii, wnikanie w tajemnicę Jezusa Chrystusa, tę tajemnicę paschalną, która jest, tak można powiedzieć, rdzeniem chrześcijańskiego życia, rdzeniem Ewangelii. I nie ma innego sposobu. Kiedy wchodziliśmy w XXI wiek, to papież Jan Paweł II, przedstawiając program, tak można powiedzieć, dla Kościoła na to nowe tysiąclecie, powiedział: my ten program znamy od 2000 lat i on jest niezmienny. Ten program, który nas przygotowuje na sąd, na spotkanie z Jezusem Chrystusem, na czasy ostateczne. I tym programem jest Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. I niczego nie trzeba tworzyć.
I mamy kolejny telefon. Halo, słuchamy Radio Maria.
Cześć Boże, z Nowego Borku, Stanisława, z Podkarpacia.
Witamy Pani Stanisławo.
Proszę księdza, czy dobrze rozumiem światłość? Jeżeli Maryja jest niosącą światło, czy ta gromnica, którą przynosimy do kościoła, to jest Maryja, a ten płomień to jest Jezus?
Chodzi prawdopodobnie o tę gromnicę, tę świecę, którą przynosimy 2 lutego do świątyni. Ta świeca wyobraża, czy jest znakiem Jezusa Chrystusa, światłości świata. Ta świeca jest, nawiązuje do tej świecy, którą zapalamy przy okazji chrztu. A jeszcze w innym momencie bardzo ważnym, podczas Wigilii Paschalnej, kiedy jest wnoszony paschał i później od niego zapalamy również świece chrzcielne. I zawsze świeca w chrześcijaństwie, w kościele, symbolizuje Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, który poprzez swoje zmartwychwstanie rzuca światło w naszą ciemność. Jaka to jest ciemność? To jest ciemność śmierci. Dlatego jak będziemy drugiego lutego w procesji wchodzimy i trzymamy w ręku świece, to te świece symbolizują Jezusa Chrystusa, światłość świata.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. I chciałam takie świadectwo dać. Od 1999 roku, czyli już 20 lat minęło, nasza rodzina się 2 lutego oddaje Jezusowi Królowi. Właśnie przy gromnicy wieczorem się gromadzimy i mówimy: Jezu, jesteś Królem, jesteś naszym Królem, moim Królem, daj mi poznać wolę Twoją, Panie, oto jestem. To jest dzieło ojca Jana Nikruta, właśnie pochodzącego z Nowego Borku. I taką mamy pamiątkę, że Jezus jest naszym światłem.
Tak, to jest piękne świadectwo. Ja zachęcam właśnie, żeby 2 lutego zapalić w domu świecę chrzcielną. Jeśli ktoś ma tę świecę, jeśli nie, to warto taką specjalną świecę nabyć i odpalić ją od paschału i mieć jako świecę chrzcielną i później też tę świecę w czasie Wigilii Paschalnej wziąć na liturgię i w rocznicę swojego chrztu też tego dnia zapalić tę świecę i pomodlić się o to, żeby zawsze w nas to światło Chrystusa było mocne, silne, żeby nie było w nas mroku grzechu.
Właśnie ostatnio brat mój się po 42 latach wyspowiadał. Tak inaczej na twarzy wygląda, tak jaśniejszy. Jak Bóg potrafi być światłem.
Tak, na pewno łaska sakramentu pokuty, tak jak każdego sakramentu, to jest zapalenie przez Boga w naszych duszach, w nas, no, szczególnego światła, które spłonie z wielką mocą i ludzie to widzą. Kiedy czytamy Księgę Rodzaju, tam jest taki bardzo charakterystyczny moment i opowiadanie związane z pierwszym bratobójstwem, z Kainem i Ablem, gdzie oblicze jednego jest inne od drugiego, właśnie oblicze Abla. Pan Bóg to widzi, jest inne, oblicze Kaina jest inne. Tam, gdzie jest łaska, to oblicze, no, można powiedzieć, promienieje obecnością Boga. Bardzo dziękuję Pani Stanisławu.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy pięknie Pani Stanisławu, szczególnie za to pytanie, ponieważ jest ono bardzo ważne. Bardzo wielu naszych słuchaczy używa tego terminu właśnie Matka Boża Gromniczna, Święto Matki Bożej Gromnicznej, a nie Święto Ofiarowania Pańskiego. I właśnie nie zawsze wiadomo, dlaczego ta Matka Boża Gromniczna, co ta gromnica oznacza i dlaczego właśnie tak patrzymy w ten dzień na Matkę Najświętszą, a właśnie ta świeca, która wprowadzała nas kiedyś w rzeczywistość światła, czyli w rzeczywistość Królestwa Bożego podczas Tu Świętego, rzeczywiście jest tutaj komentarzem. Przyjmujemy kolejne telefony. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać księdzu profesorowi, ojcu naszemu dobremu. I tutaj właśnie, bo już tutaj, już...
Ale jeszcze prosimy się przedstawić.
Krzysztof, jestem, ojcze profesorze.
Witamy, panie Krzysztof.
Tak. Chodzi o to, że właśnie już żeśmy dotknęli tego momentu, tego zmagania się ciemności ze światłem. I tu bym chciał też, żeby ksiądz profesor mi powiedział, wracając jeszcze do tych czytań z ubiegłego tygodnia, bo tam już było właśnie ta mowa, kiedy już Pan Jezus wraca właściwie z Egiptu, on jest niemowlęciem i tam przez tą ziemię tych pogan, tam jest mowa o tym Zabulon i Naftalego, on już właśnie idzie jako światło, żeby potem dojść do tego momentu, że kiedy wnieśli go rodzice do świątyni, to prorok wtedy właśnie powiedział, że światło na oświecenie pogan. Ciągle jest właśnie to wielkie oczekiwanie w tych ciemnościach na to światło i to światło, no tak się przesuwa historii, aż po te nasze, można powiedzieć, no eschatologiczne, że tak powiem, czasy, w których my mamy też kierowanie tym światłem jakoś przygotować się na to nadejście ostateczne światła, którym jest Jezus Chrystus, znaczy w paruzji, prawda? Tak to jakoś widzę, nie wiem, taki ten właśnie ciąg. Także my ten, pomogły mi te, to co powiedziałem, pomogły mi te czytania z ubiegłego tygodnia, żeby to jeszcze lepiej i głębiej zrozumieć i tylko tyle powiem, bo tak, no, jako świadectwo. Więc kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił po raz pierwszy tą 2 lutego, tym dniem właśnie ludzi właśnie konsekrowanych, no osobiście mi się wydarzyło coś takiego, że teraz kiedy jest właśnie dekretem kardynała Dziwisza prowadzony proces beatyfikacyjny, w takim właśnie ciasnym mieszkaniu koło Rzymu, też właśnie osoba, która jest kandydatem na ołtarze, wróciła z katedry w Palestrynie i tam mówi, opowiada w takim właśnie mistycznym wydaniu o tym, że przeżyła ogromnie uderzenie światła. No i ale to uderzenie światła było jakoś też zapowiedzią właśnie tego, że Pan Jezus powiedział Ti volio presto colmete, czyli chcę mieć Ciebie u siebie. No i to się zakończyło właśnie dosyć szybkim, bo w 26 roku odejściem właśnie i to dzisiaj nas jakoś tak prowadzi. Także mamy tą nadzieję i prosimy, żeby to światło, którym jest Chrystus i który nas prowadzi właśnie od Chrztu Świętego aż do tego momentu tej agonii, tej ostatniej walki z szatanem, agony z greckie, prawda, gdzie jest to właśnie światło tej właśnie gromnicy, żeby ono nam było właśnie takim wyznaczeniem drogi, z której nigdy już nie będziemy mogli zejść aż do momentu ostatecznego wypełnienia się naszych pragnień, powołań. No i to, żeby nie było to tak, że tylko sami, ale żebyśmy jeszcze przyprowadzili do Chrystusa największą ilość tych, za których On przelał swoją najdroższą, najświętszą krew. Także Bóg zapłać serdecznie księdzu profesorowi i ojcu.
Dziękujemy, panie Krzysztofie.
I wielka sprawa i wielkie święto i wielka rocznica powołania przez Jana Pawła II tego dnia, że to jest właśnie dzień osób konsekrowanych, osób światła.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję panu Krzysztofowi. To jest bardzo ważny głos i to powiązanie właśnie z Ewangelią z poprzedniej niedzieli. Przypomnę, że to była Ewangelia według świętego Mateusza, która pokazywała początek działalności Jezusa. Tam mówił Mateusz, że oto właśnie pokolenia Zabulona, Neftalego, Galilea pogan, kraina, która znajdowała się w cieniu śmierci, ujrzała światłość. Jeśli popatrzymy na geografię Ziemi Świętej, to właśnie Zabulon, Neftali to są plemiona, które zamieszkiwały tereny północnej Galilei na pograniczu ze światem pogańskim. I dlatego mówiło się o tej krainie, że to jest kraina, która jest zacieniona. Zacieniona. To też góry, które były za tymi terenami, sprawiały takie wrażenie rzucenia cienia, ale też ten cień był rzucany przez narody pogańskie, przez wielkie imperia, właśnie Babilonii, Asyrii. Cień w Biblii jest symbolem śmierci, a więc święty Mateusz pokazał, że oto te ludy, które żyły w cieniu śmierci, na których nieustannie ciążyła ta perspektywa śmierci, Galilejczycy byli uznawani przez pobożnych mieszkańców Jerozolimy za praktycznie półpogan, za grzeszników, którzy właściwie to nie mogli dostąpić Bożego miłosierdzia, bo ciągle byli w jakimś odniesieniu do czegoś nieczystego. Pogardzano Galilejczykami. Żaden faryzeusz, albo zbyt często tam faryzeusz się do Galilei nie zapuszczał, nie chodził, bo od razu zaciągał nieczystość. I święty Mateusz, patrząc na Jezusa, mówi, że oto wraz z Nim te krainy ludzi grzesznych, te całe obszary ludzkiego grzechu otrzymują nadzieję, otrzymują światło. W tę niedzielę ofiarowania Pańskiego widzimy, jak to światło życia, światło zbawienia zostaje rozpoznane przez tych, którzy na co dzień są w świątyni, w samym sercu Izraela. A więc Jezus objawia się jako światło wszystkich, nie tylko tych pobożnych Żydów, ale także tych, którzy przez tych pobożnych Żydów byli często skazywani na śmierć, na otchłań, na pobyt w Szeolu. Jezus jest światłem dla każdego człowieka.
Dla naszych słuchaczy, którzy może niedawno włączyli radioodbiorniki, przypomnę, że naszym gościem w studiu jest ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy i wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Wykłada ksiądz dr Piotr biblistykę, zatem wprowadza nas w znaczenie Słowa Bożego, tych czytań, które w Święto Ofiarowania Pańskiego czytamy. Jest kolejny telefon. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Proszę się przedstawić.
Gabriela z archidiecezji łódzkiej.
Witamy,
ja właśnie trochę mnie oświeciło dzisiaj to słowo, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem, bo zwrócił uwagę moją psalm, ten 24. Bo on, ten psalm też kiedyś słyszałam, jak jeszcze jak był arcybiskupem naszym, Marek Jędraszewski, jak mówił w niedzielę palmową, mówił ten psalm. Także to święto w niedzielę to będzie jakby takie preludium do tej prawdziwej ofiary Jezusa później. Nie wiem, czy dobrze rozumiem. I teraz jeszcze co? I jeszcze właśnie to zwróciło uwagę też to słowo arcykapłan, że Jezus jest arcykapłanem. I poprzez swoją ofiarę zniósł jakby tą ofiarę, tą wcześniejszą arcykapłanów, bo oni ofiarowali tylko krew zwierząt, a Jezus ofiarował siebie i pokonał tą śmierć. I to, co pan Krzysztof mówił wcześniej, że w agonii walczymy, ale my nie walczymy sami. Jezus już pokonał tą śmierć i jest z nami na zawsze, na wieki. I też jeszcze z chronologią mi się nie zgadza, bo przecież kiedy byli w tym Egipcie? Jak teraz poszli do Nazaretu po oczyszczeniu? Też może się czepiam, ale ta chronologia mi się trochę nie zgadza. To tyle. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Przekazujemy naszemu gościowi głos.
Może zacznę od tego psalmu, psalm 24. Kiedy będziemy go słuchali czy śpiewali w czasie właśnie liturgii, to możemy mieć przed sobą obraz właśnie Jerozolimy, miasta. Ten psalm, pierwsze słowa: bramy, podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Miasto otoczone murami, gdzie jest brama wejściowa, jest to miasto, w którym ludzie robią różne swoje interesy. Przeprowadzają własne koncepcje, takie czy inne, po co to robią, po co tam się dzieje ten cały handel, po co są sądy, o, po to, żeby mieć z tego życie. I oto psalmista mówi, już tyle żeście porobili w tym mieście różnych inwestycji i ciągle wam tego życia brakuje. Nie macie tego życia, więc otwórzcie bramy, niech wejdzie ten, który daje pełnię życia. Król chwały. Któż jest tym królem, który zapewni życie? Pan zastępów. Właśnie Bóg, Jezus Chrystus. Otwórzcie bramy. Niech On weźmie w posiadanie, podda pod swój zamysł to wszystko, co wy próbowaliście po ludzku przeprowadzić. Niech, tak można powiedzieć, zaprowadzi swój porządek w tym wszystkim. Niech zaprowadzi swoje ustawy. Niech wszystko się dzieje według jego logiki, jego koncepcji. Wtedy będzie życie. I właśnie te słowa psalmu spełniają się w tym obrazie świętego Łukasza. Jest świątynia, jest Symeon, Anna. I przecież mogliby powiedzieć, no tak, my w tej świątyni znajdujemy życie, ale oni ciągle tego życia wyczekują. I dopiero jak pojawia się Jezus, mówią tak, wchodzi Pan chwały, Pan zastępów do środka tego całego naszego, tych naszych rytuałów i tylko On daje życie. I my Jemu oddajemy swoje życie, właśnie swoje życie w Jego posiadanie, tak żeby od Niego otrzymać pełne życie, pełne szczęście. Ten psalm jest rzeczywiście bardzo ważny też w liturgii. Warto, żebyśmy też mocno się w niego wsłuchali. Może niech to wystarczy, bo ta ostatnia kwestia, ja do końca jej nie zrozumiałem, bo tutaj mamy Ewangelię Łukasza, Ewangelię Mateusza, więc chyba tutaj pani Gabriela...
Pani już jest poza anteną, już się rozłączyła się, ale księże rektorze, ja mam jeszcze takie pytanie, ponieważ wielu naszych słuchaczy też jest członkami Kościoła Wschodniego. To jest grekokatolickiego, czy innych kościołów wschodnich, prawosławnego. I to święto, o którym już wspomnieliśmy, że nazywa się oficjalnie Oferowania Pańskiego, później wybrzmiewa też to w naszej tradycji Matka Boża Gromniczna, ale w Kościele Wschodnim to święto znane jest pod drugim nazwaniem, Sretienie, czyli w starosłowiańskim języku oznacza to spotkanie, Sretienie Gospodnie.
Chyba Pantes po grecku właśnie jest taka nazwa.
Dlaczego właśnie to święto akurat zwraca uwagę na spotkanie?
Właśnie ta sceneria Ewangelii Łukaszowej, która jest gdyby wprowadzana przez kontekst, zwłaszcza czytania z proroctwa Malachiasza, wskazuje na sens tego słowa, spotkanie. Oto właśnie lud, który siedzi w ciemności, spotyka tego, który w tę ciemność wprowadza światło. Oczywiście tutaj mamy spotkanie Symeona i Anny, symbolizujących lud Starego Przymierza, którzy spotykają na swojej drodze Zbawiciela, Jezusa. I tak można powiedzieć, chociaż tego nie mamy w Ewangelii, idą za Nim, znaczy przyłączają się do Niego. Tak jak potem wiele takich spotkań od tego momentu będzie w Ewangeliach, gdzie Jezus pojawi się na drodze Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana, Mateusza, Lewiego. I od tego spotkania wiele zależy. Albo idzie się za Jezusem, albo zostaje się w tej swojej ciemności, w tych różnych starych pomysłach, ludzkich pomysłach na życie, na szczęście. Więc to jest właśnie w tej terminologii wschodniej hypapantes, święto spotkania, związane z tym wejściem Jezusa, tak można powiedzieć, na arenę historii, z tym przecinaniem przez Pana Boga tych ludzkich dróg, ale jednocześnie to spotkanie jest wezwaniem, jest prowokacją.
I właśnie to, o czym ksiądz rektor tutaj mówił podczas swoich komentarzy, to spotkanie to też ma dotknąć naszego konkretnego spotkania, to jest naszego spotkania z konkretnym Chrystusem, który jest światłem świata i tak jak te figury, o których tutaj ksiądz rektor wspomniał, Symeon, co oznacza też Pan usłyszał, jeśli dobrze zapamiętałem, albo też jest figurą właśnie Izraela ludu, czyli po prostu nas też, czy też prorokini Anna, a słowo Anna to też znaczy łaska, czyli też jest możliwość dla nas otrzymania tej łaski w ten dzień.
Jak najbardziej. Jeszcze dodatkowym takim znakiem właśnie są osoby konsekrowane, które podkreślają, tak mnie się wydaje, charakter tego dnia i mogą stanowić dla nas, czy powinny dla nas stanowić taką żywą ilustrację tajemnicy tego święta. Będziemy przeżywali Dzień Życia Konsekrowanego, tegoroczny, pod hasłem w służbie wiary i powołania. Powołaniem człowieka ostatecznie, tak można powiedzieć, jest oddanie siebie do całkowitej dyspozycji Boga. To się dzieje w przeciągu całego naszego życia. Chcemy upodobnić się w tym oddawaniu siebie do dyspozycji Boga, chcemy upodobnić się do Jezusa Chrystusa. I osoby konsekrowane winny być znakiem takiego całkowitego oddania właśnie w służbie wiary i powołania. Powołaniem osób konsekrowanych jest to, żeby dać się całkowicie posiąść Bogu, żeby tam w tym wnętrzu świątyni ludzkiego ciała nie było żadnego ołtarza dedykowanego jakiemuś innemu bóstwu, żeby to wszystko wypełniał Duch Jezusa Chrystusa, Duch Pański. I kiedy będziemy patrzyli w święto ofiarowania pańskiego na osoby konsekrowane, to i również ojcowie, redemptoryści też osoby konsekrowane, to z jednej strony dziękujmy Panu Bogu, że jeszcze jest sporo takich osób, które chcą przeżywać tę tajemnicę dania się w posiadanie Bogu, Jezusowi Chrystusowi, ale też módlmy się, prośmy Pana Boga, żeby jak najwięcej takich znaków pojawiało się wokół nas i żeby te znaki były bardzo czytelne, jednoznaczne. Znak musi być jednoznaczny. Znak nie może nam wskazywać dwóch dróg. Zawsze musi wskazywać jedną drogę. Więc módlmy się za osoby konsekrowane, też za ojców, którzy prowadzą to całe dzieło, ale też wszystkie osoby konsekrowane, które znamy, żeby jak najbardziej to swoje powołanie w wierze realizowały.
Bardzo dziękujemy i w tym momencie też może też wypada pozdrowić wszystkie osoby konsekrowane, wszystkie siostry zakonne, wszystkich braci zakonnych, wszystkich zakonników, ale też kapłanów, ponieważ to są też osoby poświęcone, konsekrowane Bogu, czyli oddzielone, mają być znakiem czytelnym i właśnie tego czytelnego znaku, właśnie żeby byli tym światłem dla współczesnego świata, jakim jest właśnie Chrystus, żeby nieśli tego Chrystusa.
Tak, ja również pozdrawiam te osoby też, osoby konsekrowane, które są w naszym seminarium, siostry Magdalenki, siostry Klaryski, też osoby konsekrowane z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, wszystkie inne, które też wspomagają nas na różne sposoby, ale chcę właśnie życzyć tego, żeby zawsze były te osoby konsekrowane jednoznaczne, bo są nam potrzebne do tego, żebyśmy odkrywali przez ich dar, ich powołania właściwą drogę w życiu.
Bardzo serdecznie dziękuję księże doktorze i wszystkim naszym słuchaczom. Przypomnę, że w audycji Szukając Słowa Bożego naszym gościem był ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję ojcu i słuchaczom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.